Dzień dobry, panie Orzechu.
Dobry wieczór.
Dobry
jest
wieczór.
Wojtek, jest już bardzo późno.
Jest późno, ponieważ rzeczywiście nagrywamy późno, bo ja miałem...
Wojtek, czy to może mieć związek z dziećmi, którzy się jakieś rodzą? Czy to ma jakiś... Jak to jest?
Znaczy, no, jakby, wiesz, no, może coś się wydarzy. Jeżeli w momencie, kiedy my nagrywamy, to raczej nie. Ale w momencie, kiedy wy tego słuchacie, no to już jest duża szansa na to, że mały człowiek będzie z nami na świecie.
Jest duża szansa, że jak tego słuchacie, to Wojtek jest ojcem. Ja będę mówił do ciebie teraz, Wojtku, ojcze.
Habemus papam. Niech tak
Wojtek,
będzie.
To teraz tak, ja jeszcze nie mówię, znaczy tak, ja mogę ci powiedzieć, Wojtku, gratulacje, że zostałeś ojcem, bo to w momencie, w którym to będzie publiczne, to będziesz już ojcem, ale
tak.
Ja ci, Wojtku, jeszcze powiem, nie mogę się czekać na
pępkowe, to się nazywa.
Pępkowe, tak, a to też nie będzie jeszcze jak, nie, nieważne, już nie pamiętam. W każdym razie, Wojtku, witaj serdecznie w 327 odcinku Jesłos podcastu. Mamy, Wojtek, jakby tematy. W ogóle ten odcinek będzie wyjątkowy z wielu rzeczy, z wielu powodów. Tak, po pierwsze informacja jest taka, że ten odcinek będzie tak, że jakby będzie miał dwie części. Pierwsza jest ta, w której tutaj sobie rozmawiamy. Druga to będziemy rozmawiać z Rudym.
Tak.
No, trudno. Nie wybiera tych rzeczy.
Dobrze,
ale
że rozmawiamy zdalnie, więc nie wyssie ci duszy.
Tak, ale Rudy zna się na procesorach z Michałem. Będziemy rozmawiać, więc będziemy wtedy rozmawiać o procesorach. Ale to jest, Wojtku, część, której rozmawiamy sobie my. I teraz ja chciałem, Wojtku, powiedzieć najpierw o jednej rzeczy.
No.
Bo w zeszłym odcinku powiedziałem, że Przemysław Pająk jest głupi.
Mhm.
Ja chciałem powiedzieć, tylko że nie odwołuję tych słów jakby, co? Ale chciałem powiedzieć, że myślę, że nie powinienem był powiedzieć tak publicznie.
Okej. Okay.
I za to chciałem przeprosić, żebym tak powiedział publicznie, bo ja sobie mogę myśleć, co ten, ale nie odwołuję tego, że postąpił głupio bardzo. Ale postanowiłem jakoś, jak to poszło, to miałem taką refleksję, że może nie powinienem publicznie nazywać kogoś, że jest głupi.
Mhm.
Więc postanowiłem to powiedzieć, że...
Ja to szanuję. Ja jestem z tych, którzy zawsze powtarzają wszystkim, że naprawdę... Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Pomyłki się zdarzają, czy potknięcia też się zdarzają, ale prawdziwego mężczyznę można poznać po tym, czy potrafi zwyczajnie przeprosić, jeżeli popełnił błąd. I myślę, że to jest...
Ale nadal uważam, że pan Pająk zrobił bardzo głupio. I no. Wiele jego rzeczy jest jakby można tak określić właśnie, że jest głupich.
Mm-hmm.
Także tutaj się absolutnie nic nie zmienia. Ale nie sądzę, że powinienem mówić o człowieku, że jest głupi. No takie, nie wiem. Mam wrażenie, że to faktycznie było mało kulturalne z mojej strony. Chociaż jakby wiadomo, moje zdanie na temat Pająka jakby i tego, co robi, jest takie, że ja nie za bardzo to trawię i mi się to nie podoba. No ale to takie myślę, że to było istotne. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. I to nie jest dlatego, że boję się pozwów. Wcale. Nie, no, w sensie naprawdę.
Znaczy, tu nie ma, naprawdę. Znaczy, widziałem na forum, ktoś zasugerował, że
jakbym dostał za to pozew, to bym był naprawdę pod wrażeniem. W sensie, to bym, to by wyglądałoby mi trochę jak ta akcja z tym, że Andrzej oświadcza, że pan jakiś tam nie jest wampirem z Kalisza, tylko ze Zgierza. była taka akcja. No nieważne. Tak. Ja chciałem, Wojtku, to jest, powiedzmy, ta mało istotna część, ale Wojtek, bo my rozmawialiśmy w zeszłym odcinku o Hej.
Tak, rozmawialiśmy.
Minął tydzień tak naprawdę od naszej tej rozmowy. Ja jestem, że tak powiem, twardy hejowiec w tym momencie. To znaczy, no ja, jak już mówiliśmy w odcinku, ja zapłaciłem pieniądze i hejuję
tak.
Od tego tygodnia. Jestem w ogóle, co jestem w ogóle bardzo ciekawy, ciekawy, to co jest bardzo ciekawe, to co jestem pod wrażeniem, ja mówiłem, że dostaję bardzo dużo maili, co jest prawdą. Natomiast jak w heju zacząłem, wiesz, no robić ten taki triaż. To znaczy, że były maile, które normalnie wszystkie wpadały mi do inboxa,
no.
A teraz jest tak, że po prostu, no wiesz, albo jakieś maile mówię, won, w ogóle nie chcę was dostawać, mm-hmm. albo jakieś maile tylko do PaperTrail, albo tak dalej. Od ja się budzę i mam teraz maili na przykład 3
o.
rano.
Okay.
W inboxie, no nie? Mm-hmm. I to są faktycznie maile, które są dla mnie istotne. W sensie nie wszystkie maile wymagają ode mnie jakby tego, żebym na nie odpisał.
No, ale bo są na przykład ważne, bo z różnych powodów. No, sam je zakwalifikowałeś ważne, tam, no.
Tak, ważne, bo to są rzeczy, które faktycznie chciałem zobaczyć. Nie? Na przykład, że czy to jest nowe, na przykład nowe zamówienie w naszym sklepiku jest jakby co prawda jako powiadomienie, w sensie powinno być jako powiadomienie, ale dla mnie to jest rzecz, która jest ważna, więc wpadłem mhm. do inboxa, nie? Ale to jest tak, że też wszystkie te rzeczy ze sklepu to można też zbandlować. Nie wiem, czy wiesz, jest taka w ogóle taki feature, że jak masz na przykład 2 maile. Mhm.
Tak, to możesz razem je przeczytać.
Tak, ale możesz nawet zbandlować, żeby zajmowały tylko jedno miejsce.
Aha,
jak na przykład, okay. To jak wejdziesz na stronę kontaktu, to jest coś takiego jak delivering to inbox, mm-hmm. no nie? I tam masz display those emails separately i masz jeszcze bundled up. I jak znaczysz okay. bundled up, to wtedy w inboxie masz coś takiego, że one wyglądają, Wojtek, w taki sposób, ja ci pokażę.
Tak jak wątek się robi, nie?
Nie, 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 właśnie, zobacz, coś takiego. Jest na liście maili, masz coś takiego, widzisz, że jest w takim kwadraciku.
Aha. A, okej. Okay.
I jak wejdziesz w to, to wtedy wszystkie maile, jakby, które zbandlowałeś, się wtedy pojawiają tam, no nie? To jest taka okay. ciekawostka. Jak dostajesz dużo maili, albo na przykład maile związane z jedną rzeczą, no to możesz sobie zbandlować. Dobra, ale więc ja jestem jakby totalny hejowiec, bardzo mnie to cieszy, jestem jakby z radością wchodzę do mojego maila, bo wiem, że tam nie będzie dla mnie żadnej rozpaczy. Natomiast pytanie jest, Wojtku, takie. Co z tobą? Czy ty hejujesz, Wojtek?
Powiem ci tak. Po naszym podcaście, szczególnie po After Darku, ja mam wrażenie, że te dwa ostatnie odcinki, właśnie główny i After Dark, głównie służyły temu, żebym sam sobie wytłumaczył i sam siebie przekonał do tego, że to jest dobry pomysł, żeby tego heja kupić. I rzeczywiście kupiłem. Dosłownie zaraz po zakończeniu nagrywania mówię, wchodzę, ciach, wpisałem dane karty i kupiłem. Protip dla tych, którzy kupują, a mają działalność i mają VAT europejski, czy międzynarodowy właściwie, to warto się do nich odezwać, bo oni płacą, znaczy płacimy $99 plus VAT, ale jeżeli dysponujemy tym VAT ID tak zwanym, no to wystarczy nasz jakby NIP z PL na początku, to oni jakby oddają nam tą całą kwotę i później chargują kartę na równo $99, żeby nie było podwójnego opodatkowania, więc to taki protip dla osób, które mają działalność i chciałyby sobie to odliczyć. Natomiast rzeczywiście kupiłem i jeszcze się uczę, to jest jedna rzecz, natomiast jedna rzecz mi...
No teraz masz, Wojtek, dużo czasu.
No, nie, no teraz mam parę dni takich, znaczy, że ale może tak.
Znaczy mam na myśli, że masz już kupiony na rok, więc jakby masz czas,
to w
masz
tym sensie rok tak, na to, żebyś... To prawda. Tak. Znaczy rzeczywiście dużym argumentem dla mnie było to, że bukuję sobie ten adres. Jednak, w sensie, to ja wiem.
To jest super.
Ja wiem, że to jest, znowu, to tak jak niektórzy kupują drogie zegarki, nie? Jakby no, trochę się pochwalić można, że taki masz, nie? I ja to zrobiłem z pełną premedytacją i pełną świadomością tego, jakby
dlaczego. Ale jest dlaczego, coś, nie? Wojtek, że masz w sensie jakby, no wiesz, z Gmaila korzysta tam nie wiem ile,
miliardy ludzi, no wiadomo.
Tak, to jakby Wojtek @gmail.com, no nigdy w życiu nie ma szans, że coś takiego weźmiesz, nie? I musisz sobie jakieś cyferki dodawać, czy jakieś inne pseudonimy i tak dalej. A tutaj masz, wiesz, maila w domenie hej.com, która jest w ogóle superancka.
No.
No i masz maila Wojtek. Nie? Jakby to jest totalny, wygryw, moim zdaniem, jakby, żeby wiesz. To tak na Proton mailu też już nie będziesz miał Wojtek@Proton mail. Na Tutanocie na pewno tak samo. A to proszę, Wojtek@hej.com.
No możeśmy się świeżo załapali, rzeczywiście byliśmy w miarę.
Tak, no to było, to było superanckie. To, co Wojtek. To, co ja w ogóle zrobiłem przez weekend, to ja teraz tak, ja przekierowuję, faktycznie jest tak, że mam forward tych maili, z wszystkich maili do heja.
To właśnie ja mam jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedno, a propos tego forwardowania i tak dalej, bo jedna rzecz mnie zastanawia. To jest, o ile w tym momencie dużo rzeczy forwardujemy z Gmaila, więc naturalne jest to, że na przykład no, działają cały czas filtry antyspamowe gmailowe, które jak wiemy są bardzo dobre, wiadomo, że filtrują bardzo dużo gunwa. Ale mam taką trochę obawę, a na razie jakby nie jest to do sprawdzenia w żaden sposób, ale trochę też dlatego nie podaję tego adresu jakoś bardzo szeroko. W sensie na przykład nie wpisuję w internecie nigdzie, że taki mam i tak dalej, wiesz. Trochę w strachu przed tym, że może być tak, że hej, nie ma jeszcze tak dobrych filtrów antyspamowych, jak mnie zasypi...
Dobre mają filtry antyspamowe.
Okej,
okay, bo jakby... Ja to sprawdziłem.
Aha, bo wiesz, jakby bo jest ja jedna rzecz, no, jak, przypomnę ci tylko, mieliśmy taką akcję z Jesłosem zresztą, już dawno, musieliśmy się na tego Gmaila przenieść, żeby rzeczywiście to nam zadziałało, ty mi tam poradziłeś, że można by forwardować te maile bezpośrednio do Gmaila i później jakoś to zaciągać, cuda niewidy, ale jak się przenieśliśmy na Gmaila całościowo, to to zniknęło, ale problem był taki, że przychodził spam i niestety... metoda jakby ręcznego działania tego, wiesz, przeglądania maili, jak jest w Heju zastosowany, czyli nie wpada ci do inboxa, tylko musisz je najpierw zeskrinować, tak? No to ta metoda screenowania w przypadku tamtego spamu by nie dała nic, bo one zawsze były wysyłane z różnych adresów, nie?
No to tutaj jest generalnie, Wojtek, to tu w Heju masz jakby jest łatwiej z paru powodów. Ja na przykład... To, co ja zrobiłem, tak jak mówię, ja przez weekend usiadłem i wiesz, co zrobiłem?
No.
Zmieniłem wszystkie newslettery, które jakby czytam, no nie?
No.
To one przychodziły na mojego maila tego własnej domenie, to ze wszystkich się odsubskrybowałem i zasubskrybowałem ponownie na małpka Hej.
Ale wiesz, że mogłeś pewnie w większości po prostu edytować swoje dane.
Tak, ale nie chciało mi się klikać.
Rozumiem.
W sensie dużo łatwiej było wbrew pozorom kliknąć unsubscribe, bo mnie od razu odsubskrybowało i potem zasubskrybowałem ponownie tylko na inny raz. Więc to jest pierwsza, którą zrobiłem, a druga rzecz jest taka, że w serwisach, z których korzystam, takich w sensie socialowych, czy w ogóle na przykład gry, czy jakieś ten, Blizzard i w ogóle, zmieniłem adres z tego, który był, na hejowy. Hmm. Po to, żeby wszystko bezpośrednio przychodziło na heja, zamiast przychodzić na powoże. I teraz zrobiłem to z paru powodów, bo jakby zastanawiam się i dążę do tego, żebym jakby faktycznie na tego heja po prostu wszystko samo spadało. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, to też jakby jak zaczęły te maile przychodzić, to ja sobie wszystko... W sensie, wiesz, to nie jest tak, że wszystkie newslettery przychodzą do ciebie tego samego dnia. Więc w ciągu tego tygodnia nawet nie przyszły do mnie wszystkie newslettery i wiesz, musiałbym je ten. A tak wszystko przyszło w domu, w sensie miałem, wiesz, screenerze z 15 rzeczy. I ja mówię, okej, dobra, to są wszystkie rzeczy, które mają iść tu. I miałem już jakby, więc ten setyk jest zrobiony. Teraz, dlaczego jakby ze spamem nie ma problemu?
No.
Filtr antyspamowy Hej ma bardzo dobry. W sensie ja nie zauważyłem żadnego problemu, a ja naprawdę... Ja mam w ogóle paweł@hej.com w bio na Twitterze. Więc jakby powiedziałem, że zrobiłem najgorszą rzecz, jaką może zrobić, jeśli chodzi o adres maila. Tak, a wiesz, no w sensie to jest straszne miejsce, jak tam wrzucisz, to po prostu jest dramat. Ale ja nie dostaję żadnego spamu, to jest po pierwsze. A drugie, jeśli nawet dostałbyś spam, Wojtek, to nie trafi do ciebie do inboxu. Nie trafi do żadnego tych. On spadnie do screenera.
No
i
tak,
tam
jedyne,
co
bym
chciał zrobić,
no.
To jest wiesz, to jest spam, nie chcę tego. Done. I jakby wiesz, więc to jest o tyle dobre z tej strony, że nawet jeśli coś przejdzie przez filtr antyspamowy, to nie wpada ci to do ważnych rzeczy, albo nie wpada ci to do rzeczy, które są istotne, nie?
No ale teoretycznie zwiększa mi jakby ilość pracy, no bo jednak wiesz, mam do zeskrinowania zamiast 3 maili 8 na przykład, nie? Znaczy wiesz, no ja to takie jest gadanie moje, nie? Natomiast no po prostu ta rzecz mi wpadła do głowy w momencie, kiedy zastanawiałem się, wiesz, jakby alternatywa, że Hej jest jednak alternatywą dla Gmaila, no to czy w tym względzie też są mocni?
Tak, w tym względzie też myślę, że nie będzie żadnego problemu, no nie? Więc to jest całkiem spoko.
Chociaż ja nadal czekam jakby na kolejnego maila z Nigerii, nie?
To rasistowskie.
Nie, w życiu. No przecież to książę Nigerii pisze do mnie zawsze, no.
No, ale to, więc mówię ci, spoko, działa to całkiem nieźle. Ja bym się tego absolutnie nie bał. Ja naprawdę myślę, że to jest dobry pomysł, jako dobra rzecz, Wojtek, że w ogóle to możesz sobie raz na jakiś czas rzucać okiem w dwa miejsca. Jak wejdziesz na Hey i wcisniesz sobie na tą Hey menu na samej górze, to masz Other Stuff. I tam są cztery foldery. Masz Screened Out, Spam, Trash i Everything. No, no Everything tak. To jest takie wszystko. Trash, no to są rzeczy, które wyrzuciłeś do trasha. Spam właśnie, to możesz sobie rzucić okiem, czy coś do ciebie tam do spamu trafiło. No to powiem ci tak, ja mam dużo w spamie maili. Dokładnie. Więc to faktycznie jest kuźwa spam. W Screened Out masz rzeczy, które Wojtku do ciebie przyszły, ale zostały przez ciebie zeskrywane out, więc możesz tam wejść i zobaczyć. Tak, one są po 90 dniach ten screened out, a spam po 30 dniach, więc możesz wejść, zobaczyć, aha, dobra, faktycznie, to są rzeczy, które mógłbym być może zainteresowany i może faktycznie powinien wpadać do innego miejsca. Ale znowu, ja mam tutaj takie maile, które po prostu nie działa tam przycisk unsubscribe, no nie?
No tak.
Albo newslettery z makro, no jakby szanujmy się.
No rozumiem. Ale tak, to jestem użytkownikiem, będę sobie klikał i jakby stawiam sobie za taki cel, żeby dobrze się nauczyć obsługi Heya, bo nadal czuję, że jakby jeszcze się w nim jeszcze go odkrywam trochę, ale to, że zapłaciłem, taki mam spokój w głowie, że spoko, no jakby mam czas na to, żeby się tego nauczyć i zobaczmy jakby czy znajdę dla niego, wiesz, odpowiednie miejsce w moim tutaj tym całym setupie i workflow'le, ale czuję, że znajdę, w sensie, że to też był jeden z argumentów dla których jednak kupiłem, nie? Że jakby myślę, że jest dla Heya miejsce w moim tutaj setupie i w moim życiu internetowym, nie?
Myślę, że jak najbardziej będziesz pan zadowolony, a jak tylko wyjdą te domeny,
No to już wtedy w ogóle jak najbardziej.
Wtedy już w ogóle, nie?
No.
Myślę, że Yesus zostanie tam, gdzie jest, jakby niestety. Powiedzmy, z racji tego, że nie podejrzewam, że Hey nie wprowadzi alternatywy do całego G Suite'a. Ale no, prywatne domeny, pewno też będą, trzeba będzie pewno też zapłacić pieniądze im, kuźwa, za to, żeby te domeny działały, ale z drugiej strony jakby
wtedy
można
wszystko.
Ja myślę,
że jak płacisz za dostęp do skrzynki, to już wiele rzeczy będzie jednak wprowadzanych.
No zobaczymy, bo podobno oni mówili, że to, jakby, bo oglądałem z nimi Q&A.
Oj.
Tam było no i tam powiedzieli, że jakby... It's tough business, no nie? Ale no zobaczymy. Na pewno wersja biznesowa będzie droższa. To jest akurat już potwierdzone, że na pewno będzie droższa.
Aha, czyli taka jakby do pracy, tak, że...
Tak, tak. O, bo oni chcą w ogóle, oni w ogóle zakładają, Wojtek, że jest tak, że ci, którzy będą biznesy, którzy będą płacili, oni będą jakby subsydizować prywatne konta.
Okay.
Bo oni na prywatnych kontach mimo wszystko jakoś, że niby super dużo nie zarabiają, bo mają też human support i tak dalej, i tak dalej.
No, ale w ogóle support mają też, a propos, to dobrze, że poruszyłeś.
Świetny,
Jezus
Maria.
Ja jestem w szoku w ogóle, że tak szybko odpowiadają.
Oni w ogóle mają 90% maili odpowiedzianych jest w ciągu godziny i chyba tam 70 parę procent maili w ciągu pół godziny, więc jakby faktycznie ja też napisałem do nich maila i od razu dostaję odpowiedź. Bo nim wiesz, around the clock też.
Nie, naprawdę super, super szybko działają i no tak to powinno wyglądać, no. Tak. To powinno wyglądać.
Także jestem bardzo zadowolony.
No. Nie, spoko. Ja jestem naprawdę w dobrym, dobre mam emocje związane z Hejem i mam nadzieję, że tak już będzie. Dobrze, ale mamy jeszcze kilka tematów. Ciekawy.
Czy mogę powiedzieć, że dodatek do Pokemonów jest dobry i można go kupować bez problemu?
Możesz
powiedzieć. Nie zajmuje bardzo dużo czasu i to nie jest wcale tak, że to jest dodatkowych 500 godzin gry, ale mi dodało dodatkowych chyba 4 czy 5 godzin i dobrze się przy tym bawiłem.
Aha.
Mogę to powiedzieć?
Możesz, oczywiście.
To tak. I dodali Pokemony, których
Pokemony.
Nie było... Pokemony dodali, co ich nie było wcześniej, więc jak ktoś lubi na przykład... co tam ciekawego dodali? Poliwag albo na przykład jakieś tam z pierwszej generacji trochę poków, to dodali. Można sobie tam popatrzeć. Wojtek, ale ty mi opowiedz o rzeczach różnych, bo ty masz dużo rzeczy, Wojtek, w serduszku i w głowie, żeby mi opowiedzieć.
Jest rzeczywiście jedna rzecz, która wyciekła, no, trochę związana z tym, że pojawił się na rynku pierwsza beta deweloperska iOS 14, bo okazuje się, że ta Beta właśnie. Posiada nową funkcję, o której jakby nie słyszeliśmy ani na konferencji tej pierwszej. No już dopiero pewnie na tych dalszych sesjach z deweloperami można było się czegoś więcej dowiedzieć, no ale wiadomo, że no, nie ogląda się wszystkiego, ale to rzeczywiście się pojawiło. Otóż Apple jakby walcząc dalej z nadużyciami przez deweloperów niektórych praw czy niektórych funkcji w ogóle systemu, dorzucili taką rzecz, która informuje użytkownika dokładnie w tym momencie, kiedy aplikacja zyskuje dostęp czy prosi o dostęp, czy nawet no, dostaje ten dostęp, bo tak naprawdę to nie ma żadnej jakby akceptacji tego. No jak zainstalowałeś aplikację, to ona albo no, ma dostęp do schowka cały czas. Nie? I po prostu pytanie jest, czy o ten dostęp, jakby, czy z niego korzysta, zagląda do tego schowka i tak dalej. Nie? No i okazuje się, że bardzo dużo aplikacji zaglądają do tego schowka i jakby mają do niego dostęp, nawet w miejscach, które niekoniecznie powinny. I zaczęło się w ogóle od TikToka, no bo wiadomo, on jest na świeczniku, bo jest najczęściej pobieraną aplikacją chyba na świecie w ogóle, więc wiadomo, że jest nie pierwszy i nie ostatni raz na pewno pod dużą lupą wszystkich, którzy sprawdzają tam, czy wszystko jest okej z prywatnością. No generalnie z TikTokiem jest taka sytuacja, że z tą prywatnością to jest różnie i no jeżeli bardzo dbamy o to, jakie dane biegają o nas w internecie, czy Chińczycy mają dane o nas, no to lepiej go nie instalować. Jakby to jest oczywiste. Natomiast no pojawił się kolejny przykład tego, że faktycznie niestety, ale TikTok, tłumacząc oczywiście to jakimś tam działaniem antyspamowym, coś tam. No nie wiem, na ile można im ufać, ale powiedzmy, że można średnio pewnie. Natomiast rzeczywiście okazało się, że TikTok zagląda do tego naszego schowka mniej więcej co trzeci czy czwarty wpisany znak w komentarzu. Nie? Co jest zdecydowanie za dużo, jest to niepotrzebne i w ogóle nie wiadomo po co faktycznie miałby to robić, bo użytkownik nie ma z tego jakby z tego zaglądania do schowka żadnego plusu, nie? I teraz okazuje się, że to nie tylko TikTok. W takim sensie, że oczywiście no, w TikToku to wykryli, w ogóle jest duża chryja i tak dalej. TikTok w ogóle się zreflektował i wypuścili dość szybko update swojej aplikacji bez tej funkcji. Już teraz podobno nie zagląda do schowka, ale niestety okazuje się, że inne aplikacje też to robiły i zrobił się taki wysyp bardzo wielu aplikacji, nawet takich, które nawet nie mają żadnego pola do wpisania jakiegokolwiek tekstu, wyobraź sobie. Więc wiesz, jakby są to też aplikacje, które jakby, no nie wiem, są do obróbki zdjęć na przykład, nie? I nikt nie wie, dlaczego one mają w ogóle zaglądać do schowka. Nikt, ni cholery, nie wiadomo po co. Więc część z nich oczywiście też dość szybko zareagowała, wprowadzili do App Store'a update'y swoich aplikacji już bez tego. Ale na przykład jest jedna aplikacja, która mnie dość zaskoczyła. Otóż mBank robi dokładnie to samo. I to jest dziwne. W sensie ja naprawdę nie wiem po co. Zastanawiam się, czy to...
To jest super dziwne. To jest super creepy w ogóle.
Ja się zastanawiam, czy może chodzi na przykład o to, że mBank sprawdza, czy nie wiem, że na przykład to pomaga w jakimś przyspieszeniu płatności blikiem na przykład, nie? Że jakby... Może to jest jakiś stary kod, którego oni nie przepisali i po prostu robi, coś robił kiedyś, teraz już nie jest używany, ale z jakiegoś powodu to zostało w aplikacji. Bo wiesz, no jakby też jakby mam świadomość, że to jest creepy na maksa, nie? No bo teraz użytkownik widzi, ej kurde, po co oni nie zaglądają do mojego schowka? Szczególnie, że wiesz, schowek w iPhonie to nie jest tylko to, co skopiowałeś na iPhonie. To jest też to, co skopiowałeś na komputerze, bo to jest schowek iCloudowy przecież. Więc wiesz, wyobraź dokładnie sobie, że kupiłeś coś na iPadzie albo na komputerze, a aplikacja na iPhonie nagle ma do tego dostęp, nie? A to mogą być bardzo różne rzeczy. To może być hasło do jakiegoś serwisu na przykład. Co?
No wiesz, ja najczęściej kopiowana rzecz przeze mnie na telefonie, Wojtek, to jest właśnie hasło z OnePassword albo kod z OnePassword.
No właśnie. Więc no, jest to bardzo i to jest, aż ciarki przechodzą, tylko po prostu zastanawiam się, że skoro to dotyczy aż tylu aplikacji, to czy jest jakieś wytłumaczenie dla wykorzystania akurat tej funkcji, akurat w ich zakresie? Czy to może jest coś wspólnego dla nich wszystkich, co po prostu, nie wiem, deweloperzy robili, bo tak było łatwiej, nie? Że na przykład, nie wiem, no wiesz, ja niestety mam za mały móżdżek i deweloperem nie jestem, ale no gdzieś staram się znaleźć, wiesz, zrozumienie dla tego. No ja też
nie jestem
do końca,
wiesz, nie jestem pewien, że to jest tak, że to jest od razu... Znaczy, z jednej strony to jest tak, że nie jestem do końca pewien i nie myślę, że to jest tak, że robią nas w jajo i chcą wyciągnąć nasze wszystkie dane. Z drugiej strony... To jest ogromna korporacja i myślę, że ona nie potrzebuje, żeby ktoś ją bronił, no nie?
Nie,
no
i to można, oczywiście, że tak.
I można też zakładać, że jakby, że taka korporacja raczej ma na celu zmaksymalizowanie swoich zysków niż dobro jakby ludzi. Wiesz, o co chodzi, nie? W sensie
to się zgadzam. Oczywiście,
to może jest cyniczne z mojej strony, natomiast jestem prawie pewien, że dokładnie tak to działa po prostu, wiesz, no. Że to nie są... że to nie jest dobry uczynek, nie? Że oni to robią, wiesz, tylko na pewno chcieli, czy jakąś rzecz z tego mieli. Nie?
Ale na przykład to widzisz, ja bym bardzo chciał usłyszeć na przykład...
Jaką tą rzecz?
Chciałbym usłyszeć od mBanku informację. Jakby, bo wiadomo, że nie wiem, na ile ta sprawa zostanie rozdmuchana. To jest pytanie też oczywiście do wiesz, mediów, czy one w ogóle się tym zajmą, czy nie. Ale chciałbym usłyszeć człowieka z mBanku, najlepiej jakiegoś dewelopera, który napisał tą funkcję, żeby mi wytłumaczył, dlaczego ona się w tej aplikacji znalazła. Jaki był cel, nie? Jakby to bym chciał usłyszeć, bo mnie można przekonać do wielu rzeczy, natomiast no, ale no jakimiś argumentami, nie? Na razie ja tych argumentów nie mam żadnych, niestety.
Ja myślę, że Wojtek, to mówię, może tu być, to może iść w złą stronę jakąś na pewno. Niestety.
No rozumiem. No, oby to się, nie wiem, no niech to ogarną, kurde. I po prostu albo dostaniemy update'y, tak? Albo nie wiem, no zobaczymy. A natomiast to jest ciekawe, że Apple znowu pokazało faka, ale znowu pokazało użytkownikom, że o nich dba. I to mi się podoba.
Tak.
To mi się na maksa podoba i to jakby oni z tego stają się znani. Wiesz, o co chodzi? I to też, bo jakby to nie jest pierwszy, nie ostatni raz, ale podoba mi się to, że faktycznie jakby nie tylko mówią, że prywatność jest dla nich ważna, prywatność ich użytkowników, ale faktycznie robią rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy w stanie im zaufać, nie?
No, bardzo dobrze, że oni, ja słucham jakiegoś wywiadu, to był chyba Daring Fireball, czyli ten The Talk Show z Gruberem, w którym oni mówili, że to nie jest tak, że prywatność sprzedaje. Dla nich prywatność była ważna od 30 i tak dalej lat.
No.
I po prostu są kolejne kroki ich, no nie? W stronę ochrony tej naszej prywatności. No i mi się to podoba. Ja to bardzo oczywiście szanuję i tak dalej, więc no.
Niech tak super. Będzie. Niech tak
jest,
będzie.
Ja bardzo jestem ciekawy, co jeszcze tak naprawdę się dowiemy, jak wyjdzie iOS 4. Wiesz, to jest też trochę tak, że ci ludzie mają czas na to 3 miesiące na to, żeby ewentualne takie rzeczy wywalić, żeby nie było, wiesz, jakiejś tej chry, no nie?
No tak.
Żeby się okazało, że na przykład Facebook podsłuchuje rozmowy, ale wiesz, ale nie podsłuchują. Ale, no ale może tak być, że jak wyjdziesz faktycznie iOS 14, to się okaże właśnie, że ktoś tutaj, wiesz, robił sobie jakieś takie właśnie lewe akcje, nie?
No tak, zdecydowanie. No czekamy. Uważam, że to jest bardzo dobrze, że on się pojawił.
Więc Wojtek, ja teraz myślę tak naprawdę, że skoro zakończyliśmy sobie naszą taką pierwszą część, to ja, Wojtku, zabiorę naszych słuchaczy na podróż przez procesory. Różne takie cuda, wiesz, to są takie rzeczy.
No.
My słyszymy się w After Darku oczywiście.
Jak najbardziej.
Natomiast... Natomiast ja teraz zabieram naszych słuchaczy na podróż.
A ja tylko wytłumaczę.
Po procesorach.
Ja tylko wytłumaczę, że mnie w tej rozmowie nie ma, bo ja czuję, że byłbym zupełnie niepotrzebny. To jest raz. Dwa, myślę, że Michał o procesorach wie bardzo dużo. Zresztą sam jest deweloperem, więc będzie w stanie opowiedzieć o nich jakby z tej perspektywy, której my nie mamy. I dlatego go zaprosiliśmy do tej wspólnej rozmowy.
Michał jest starszy procesorowy.
Zgadza się, dokładnie. Więc ja jestem też sam ciekawy w ogóle, co dla niego jako dewelopera, czy w ogóle dla świata, nawet globalnie, oznacza to przejście Apple'a na ich własne procesory. Więc miłego słuchania. No a my słyszymy się w Atwerdarku i za tydzień też oczywiście w kolejnym odcinku Jezus Podcastu. A ja idę, bo chyba mi się dziecko rodzi.
To odbieraj, Wojtek, dziecko, a ja sobie pogadam o procesorach jak prawdziwy mężczyzna.
Ba!
A teraz coś zupełnie innego. Jest Łos Podcast.
Dobrze, to jesteśmy w tej drugiej części i z nami jest razem Michał Mynarski. I Michał, to teraz zrób plug, powiedz, czym ty się teraz zajmujesz, bo ja ostatnią rzecz, którą pamiętam, którą to ty robiłeś, oprócz tego, że byłeś programistą iOS-a, to dotykałeś aplikacji Ceneo.
Tak, tak, to prawda, byłem przez chwilę programistą aplikacji Ceneo, nawet dłuższą. No a potem miałem bardzo długi okres, w którym byłem takim freelancerem rzucanym po różnych projektach dla jednego software house'u. No i aktualnie jestem dostawcą, głównym programistą aplikacji jednego z operatorów polskich. W międzyczasie były jeszcze inne aplikacje, o których niekoniecznie mogę rozmawiać, bo ciągle obowiązuje mnie NDA.
Sprytne, sprytne. Widzisz. Mój sekret jest taki, być zbyt biednym, żeby NDA ci bolała.
Tak, ale tą NDA musiałem podpisać. Ta NDA w sumie była bardziej podpisana przez mojego zleceniodawcę, bo on jest jakby middlemanem. Ale wiem, że nie mogę sobie pozwolić na mówienie, ale powiedzmy, że jest to duża aplikacja dla fanów sportu w Polsce. To jej dotykałem, to był ostatni projekt przed tym, jak przyszedłem właśnie do operatora komórkowego, gdzie rozwijamy aplikacje na iPhone'y. I to jest jakby moje życie codzienne, w międzyczasie robię jakieś tam aplikacje, czasem na boku dla jakichś mniejszych, większych firm, coś tam poprawiam. No generalnie proste życie programisty. No, nic ponadto, nie?
No ale to na przykład jak ktoś chce coś zrobić, to może faktycznie do ciebie się odzywać?
Jeżeli ktoś ma aplikację iOS-ową, na przykład, którą kiedyś ktoś mu zrobił i chciałby, żeby ją poprawić albo coś wprowadzić, nie wiem, co by było zgodne z nowym App Store'em, czy po prostu ma jakiś pomysł na jakąś małą, lekką aplikację, to zawsze może się do mnie odezwać. Jak ja mu samej nie napiszę, to na pewno skieruję go do ludzi, którzy to zrobią albo mu w tym pomogą. I to nie tylko dotyczy aplikacji iOS, to w sumie jakby czegokolwiek, co potrzebuje. Nie wiem, może być strona, może to być design, może to być jakiś tam UX.
To ja to wrzucę w opisie odcinka, będzie w takiej opcji mail?
Mail jest ok.
Dobra. Michał Mynarski, tutaj będzie adres e-mail. Dobra. Dobra, to generalnie mamy porozmawiać na temat tego, co się wydarzyło na sam koniec tej konferencji,
tak,
czyli to, że Apple powiedziało, że przychodzą na Apple Silicon. Mhm. I ja mam generalnie dość małą wiedzę, taką dość wątłą. I jedno generalne pytanie, które zostawię sobie na sam koniec, albo na taki moment, w którym poczuję, że będzie już wystarczająco, jakby, że chcę się dowiedzieć tej najważniejszej dla mnie rzeczy. Ale ja jestem, i Wojtek też, jesteśmy bardzo mocno ciekawi, co to właściwie znaczy, że oni będą mieli własne procesory, wiesz. Ja słuchałem podcastu teraz na przykład u MKBHD i on zadał takie pytanie, na które oczywiście nie odpowiedziano. Czy to znaczy, że teraz będą nowe procesory co roku, tak samo jak są nowe procesory w iPhone'ie, w iPadzie, to czy będą też w Macach co roku nowe procesory? I ja wiem, że to może to znaczyć, ale co to generalnie znaczy, że oni mają teraz własne procesory?
To znaczy w pewien sposób, że wracamy do punktu, z którego wyszliśmy w 2005 roku, nie? Kiedy Apple przechodziło na procesory Intela. To jest w ogóle zabawne, bo oni wtedy to opisywali jako Apple Third Transition. I teraz jakby wracamy do tego punktu, w którym Apple ma dużo większą kontrolę nad tym, co oni wsadzają do tych swoich MacBooków. Więc de facto przez najbliższe 2-3 lata oznacza to trochę chaos, bo masa aplikacji będzie miała pewnie problem z tym, żeby działać. Znaczy, główne aplikacje na pewno zostaną przekompilowane, one sobie tam będą śmigać, jakieś tam reszta będzie siedzieć na tej rozecie dwójce, to na pewno, ale na pewno są jakieś małe, niszowe aplikacje, które zostaną przez przypadek wycięte, bo po prostu zapomniano o nich. Myślę, że gry będą miały pod górkę, chociaż na Macach chyba nikt nie gra i tak dalej. Wydaje mi się też, że to, co pchnęło Apple do zrobienia tego kroku, to jest pewne ociąganie się Intela z wprowadzaniem kolejnych procesorów. Znaczy Skylake jest w procesie litograficznym teraz dalej na 14 nanometrach. W tym czasie Apple robi procesory rękami TSMC na 7 nanometrach. AMD chyba też już ma 7-nanometrowe Ryzeny i no wydaje mi się, że po prostu Apple stwierdziło, że znaczy, o to już od dłuższego czasu było widać, że oni idą w tym kierunku. W momencie, w którym po prostu pokazali pierwsze procesory, które projektowali, no to można było się spodziewać, że ten numer zostanie odwinięty. I tak jakby od tego czasu minęło 5-6 lat od czasu pierwszych procesorów, no i mamy no zapowiedź tak naprawdę tranzycji na ich najwłasną, najwłasny krzem, no tak tutaj, że to jest Apple Silicon.
Co to będzie znaczyło dla mnie? W sensie to, że dla użytkownika, że niektóre aplikacje mogą zostać wycięte, prawdopodobnie te najpopularniejsze to nie, no bo wiadomo, szczególnie te, które są aktualnie cały czas uaktualniane czy żywe, no nie? No to jak patrzę po moim doku, to właściwie podejrzewam, że wszystko będzie działać na tym Apple Siliconie, ale co to dla mnie oznacza jako dla użytkownika? Czy mogę spodziewać na przykład, że będzie taniej, szybciej?
Wiesz co, czy taniej to bym, być może taniej w kwestii tych bardziej high-endowych MacBooków na pewno, bo nie wiem czy zauważyłeś, ale na przykład jest bardzo duży skok cenowy, jeżeli kupujesz MacBooka 13 z Skylake'iem 10 generacji zamiast 9, nagle się robi naprawdę drogo i w ten sposób jak chciałem sobie skonfigurować trochę mocniejszą maszynę, która miałaby 32 giga RAMu, to nagle wskoczyłem na price tak 12 tysięcy złotych, to jest dużo za 13-calowego laptopa.
Bardziej się wtedy opłaca wziąć 16, no tak, bo ja byłem na tej samej
no tyle, że ja 16 nie toleruję, tylko że ja 16 nie toleruję, okay. Ja bym chętnie oddał, tylko że jakby się robi drogo, ponieważ Skylake'i 10 generacji są, z tego co wiem, dosyć drogie, są zauważalnie droższe niż 9 generacji. Poza tym jest problem tego, że wydaje mi się, że Apple było opóźniane przez premiery intelowskie. Wydaje mi się, że Intel nie do końca jakby spełniał oczekiwania Apple'a dotyczące rozwoju ich procesorów. Jakby zysk wydajnościowy, obniżanie energooszczędności właśnie między innymi poprzez obniżanie procesu technologicznego poniżej 14 nanometra. Brak faktycznie, w sumie sumarum, brak tego obniżenia litograficznego spowodował, że no, trzeba było to pchnąć. Generalnie sytuacja powtarza się, bo w 2005 roku powodem, dla którego Apple przeszło na Intel, był fakt, że procesory wtedy Power, tak, Power G4, G5, one były bardzo mocne, ale ich dostawca nie był w stanie dowieść laptopowego procesora, który by nie przegrzewał. Nie? Były nawet takie memy, wtedy się nazywało memy, ale były obrazki, które pokazywały laptopa na G5, który był gruby mniej więcej na 10 cm, nie? Po prostu przerośniętym Maciem Pro. I to był powód, dla którego oni przeszli na Intela, ponieważ Intel miał ten Core 2 Duo wtedy i te procesory nadawały się do pracy w laptopach, czego nie można było powiedzieć. Nie dali rady po prostu skonstruować odpowiednio energooszczędnej, niskiej w istocie oddawanego ciepła jednostki do laptopów. To im zablokowało sprzedaż MacBooków i jakby historia w pewien sposób 15 lat później się powtarza, bo wydaje mi się, że Apple byłoby dużo dalej, gdyby Intel dowoził procesory 7-nanometrowe o podobnej wydajności, którą mają albo chociaż 20% szybsze niż to, co ma teraz Skylake 10 generacji. No i też wydaje mi się, że chodzi o monisy, nie? Zawsze lepiej mieć coś, co jest twoje. Wydaje mi się, że największą część kosztu, jaki zostałby poniesiony przy tej tranzycji, on już został fizycznie poniesiony przez Apple, nie? Przez te 7-8 lat rozwijania ich własnych procesorów do urządzeń mobilnych. Nie? Oni już mają sprzęt, oni mają kompilator, oni mają na pewno mnóstwo ludzi od tego, żeby to zrobić porządnie, mają doświadczenie w tym, bo już w końcu przechodzili dwa razy między różnymi architekturami, teraz przechodzą trzeci raz. Także jeżeli ktoś miał to zrobić na rynku, no to mogło to zrobić tylko Apple. Znaczy wydaje mi się, że Windows też próbował, ale trochę za wcześnie się połakomił na ten numer. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki projekt Windows 8 RT i to był Windows schodzący na ARMach, ale generalnie za tym nie szło nic. Nikt nie chciał na to kodzić, to strasznie popornie działało i jakby efekt był taki, że ten projekt po prostu umarł.
Znaczy oni teraz działają na ARMach, nie? W sensie tam jest jakaś
wersja. Znaczy możesz sobie Windowsa 10 na ARMach, no. Tak, tak. To coś takiego tam było. No ale dalej jakby problem jest w tym, że to jest niszowa wiedza tak naprawdę. Poza tym to nie jest tak prosto stworzyć komputer na ARMowych procesorach, bo żeby stworzyć komputer na ARMowych procesorach musisz mieć standard wszystkiego na płycie głównej i tak dalej, a ARM takiego standardu chyba nie dostarcza albo dopiero co zaczyna nad nim pracować. Więc i teraz pytanie, czyj procesor powinien być na takim, nie wiem, standardowym jakiejś płytce, bo jakby producentów procesorów ARMowych jest multum. I jakby sam model biznesowy ARMa niespecjalnie chce współpracować z czymś takim, nie? Po prostu ich model biznesowy polega na sprzedawaniu licencji. Nie powinno zależeć na tym, żeby projektować płytkę pod kompa. Stąd też Windows moim zdaniem będzie miał pod górkę na ARMa dosyć sporo.
Mhm. A teraz oni robią te ARMowe procesory tak naprawdę od A4, no nie? To było lat...
No był iPhone 4. No, można powiedzieć w pewien sposób. To jest tak, że A4 i A5 to były procesory, które siedziały na rdzeniach jeszcze zaprojektowanych przez ARMa. Generalnie u ARMa możesz sobie kupić w dużym uproszczeniu jakby trzy rodzaje licencji. Pierwsza to jest taka, proszę tutaj, masz gotowe rdzenie, po prostu tylko sobie je tam zanurz w krzemie i masz gotowy procesor. Druga to jest, możesz w tych rdzeniach robić jakieś tam delikatne zmiany. No i trzecia to jest to, z czego Apple teraz korzysta, czyli masz dostarczony model programowy tam ARMv8 chyba, no i na tym już budujesz cały procesor od zera. No i Apple teraz korzysta z tego, a A4 i A5 to można stwierdzić, że to były prawdopodobnie z tej pierwszej licencji. No ale tak, jakby produkują je od 10 lat, nie? Bo to będzie iPhone 4, to jest...
No to był 2010 rok. No, 10 lat. A teraz wiesz co, ja zastanawiam się tak naprawdę nad jedną rzeczą, bo z mojej perspektywy jako użytkownika, jeśli moje apki będą działać i widziałem też na prezentacji, widzieliśmy na prezentacji chyba wszyscy, że tak właściwie to, co oni tam zaczęli uruchamiać, to działało całkiem nieźle. I to działało na procesorze tym z najnowszego iPada, tam to jest A12Z chyba czy coś takiego, nie? Z iPada Pro tak. W sensie. I ja wiem, że procesory z iPada są całkiem mocne.
No są.
Bo mówi się, wiesz, to, że te wiele materiałów 4K możesz obrabiać, no tak, dalej. No. To wszystko, wiesz, super, super, super to brzmi i na zasadzie, wow, to nawet działa szybciej niż mój MacBook Pro 16, co jest jakby zabawne, ale to trochę prawda. Ja się zastanawiam po prostu, czy ja jako użytkownik powinienem chcieć mieć taki procesor, czy lepiej mieć Intela?
To zależy od tego, jak dużo specyficznego softu korzystasz. Moim zdaniem większość użytkowników MacBooków, szczególnie Air i MacBooków Pro, nie poczuje specjalnej różnicy, jeśli Apple nie wyłoży się na czymś strasznie, typu, nie wiem, Rosetta nie będzie działać tak dobrze, jak obiecują. Jeżeli za to korzystasz z jakichś specyficznych narzędzi, które prawdopodobnie będą rekompilowane z opóźnieniem, no to prawdopodobnie wstrzymałbym się tam chwilę przed Intelem. Nie? Na przykład dla mnie osobiście to już jest no-brainer, ponieważ ja szczerze nienawidzę swojego MacBooka 13, 2016 rok bez Touch Bara i znoszę go tylko dlatego, że wierzę, że następna 13 będzie jakkolwiek lepsza. A też jakby ja jestem zamknięty w ekosystemie Apple, dlatego że moim głównym narzędziem programistycznym i tak jest program Apple, czyli Xcode, więc jakby ja wiem, że oni mi to przygotują dobrze, tak jak iMovie śmiga dobrze na iPadzie i tak dalej, i tak dalej.
Ja się zawsze obawiałem, jak masz iPady takie zwykłe, nie Pro, Era czy tego zwykłego iPada, one w tym momencie te zwykłe mają chyba A10 i R ma chyba A12 czy coś.
No, możliwe.
To ja mam takie zawsze wrażenie, że to są procesory, które nie warto. Jak zastanawiam się, czy mam sobie kupić iPada, to odrzucam jakoś te procesory, te A10, A12, mam takie wrażenie, że to jest taki badziew i że będzie super wolne. Szczególnie, że A12 jest chyba też w iPhone'ie bo to jest iPhone'owy, to jest akurat iPhone'owy procesor, ten A12, zwykły, taki bez niczego.
Tak, no bo jakby i... ten X i Z to one są pod iPady dostosowane, tak. Dlatego, że one tam mają szerszą szynę, na przykład w pamięci albo coś ten deseń.
No i ja mam takie wrażenie, że nie chciałbym chyba komputera, który ma procesor z iPhone'a. Wiesz, o co chodzi?
Znaczy, wydaje mi się, że nie będzie sytuacji, w której to będzie procesor z iPhone'a, dlatego, że komputery potrzebują większej mocy w rozliczeniu świecie. Mac OS, szczególnie jeżeli będzie jeszcze Rosetta po drodze, potrzebuje większej mocy niż iOS. I jeżeli chce stanąć w szranki z intelowskimi MacBookami, no to muszą być procesory jednak moim zdaniem trochę mocniejsze.
Te iPadowskie, powiedzmy?
Nie, jeszcze mocniejsze. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, żeby MacBook Pro, nie wiem, 16 cali śmigał na A12.
No on tam... No ten developer Transition Kit ma A12Z.
Tak. Wydaje mi się, że ma dlatego, że po prostu im to dali, żeby to śmigało, ale jakby to nie jest docelowy procesor, dlatego że ile to ma ten A12Z? To jest 7-watówka? 8-watówka? Nawet nie. Że możemy to sprawdzić.
A12Z Bionic jest napisane, to jest
TDP trzeba sprawdzić.
W 8 core 4K. Ja wszedłem na wiki i tutaj takiej informacji nie widzę.
No, ale to tak bym obstawiał, że on jest właśnie z 7W. No to jest odpowiednik procesora w MacBooku Air, nie? Bo to też nie jest tak, że to, że będą procesory armowe, to nagle wszystkie staną się super energooszczędne i szybkie, bo to nie działa tak, że potrafisz zrobić procesor na telefon, który pobiera 3W i jest wielkości paznokcia, to on automatycznie możesz go wyskalować razy 2 i masz procesor laptopowy. Jakby z każdym powiększaniem, nie wiem, liczby rdzeni, czy magistrali i tak dalej, pojawiają się wąskie gardła, pojawiają się problemy powiększania. No ja na przykład weźmy, gdybyśmy chcieli stworzyć serwerowy procek na podstawie Apple'owskiego, jakiegoś tam, nie wiem, A12 i chcielibyśmy poszerzyć dekoder rozkazów odpowiednio, to prawdopodobnie musimy zwiększyć też rzeczy takie jak reorder buffer czy cache instrukcji i to powoduje, że to tworzy nowe problemy hardware'owe, trzeba dobrać prawdopodobnie trochę inne materiały. Także nie wystarczy po prostu wziąć to samo i przemnożyć razy 4 i zatopić w krzemie i mamy gotowy procesor. Nie mówiąc o tym, że na przykład procesory serwerowe mają trochę inne wymagania niż procesory tak jak mamy w laptopie. One muszą działać dużo bardziej precyzyjnie, nie mogą popełniać błędów, muszą wyłapywać jakieś przeskoczenia bitów i tak dalej. To jest tak trochę jak tworzyliśmy Concorda, nie wiem, pamiętasz, taki samolot był odrzutowy? Mm-hmm, no i on jakby...
Piękne czasy.
Tak, piękne czasy. I problemem Concorda było to, że my potrafiliśmy stworzyć mały samolot odrzutowy i potrafiliśmy stworzyć gigantyczny samolot turbośmigłowy, jak Boeing 7, tam 767, 787. I problem się zaczął robić, kiedy próbowaliśmy stworzyć jedno i drugie, bo na przykład ilość paliwa, które pochłaniał Boeing podczas samego kołowania, to były 2 tony. Albo fakt, że zauważalnie o kilkadziesiąt centymetrów rozszerzał się kadłub podczas latania ponad dźwiękowych prędkościach. No i tak trochę też jest ze wszystkim, łącznie z procesorami. Procesory pracujące pod większymi napięciami, które potrzebują dużo większej mocy, trochę inaczej się konstruuje niż procesory do telefonów. Także to nie jest tak, że my weźmiemy A12, zrobimy z niej 4 rdzenie większego procesora i jest to. Chyba, że po prostu Apple ma tak świetnych technologów, że da radę to zrobić. Ale jakby ja nie jestem przekonany, jakby sam fakt, że to jest architektura ARM nie decyduje o wydajności, a nie energooszczędności procesora. O tym decyduje, do czego on ma być stosowany, więc jakby procesory ARMowe kojarzą się z energooszczędnością, ponieważ są stosowane w mikrokontrolerach oraz w świadomości konsumenckiej są stosowane w telefonach, dlatego się kojarzą z energooszczędnością, ale jakbyś chciał zrobić procesor ARMowy do takich samych zastosowań, o takim samym outputcie mocy, jak na przykład, nie wiem, i9, to prawdopodobnie skończyłbyś z procesorem o bardzo podobnych parametrach, nie?
Mhm. Ale to na przykład lepiej, gdybym chciał kupić maszynę do konkretnej czynności, załóżmy, żeby to było to wideo na przykład, edycja tego wideo, to lepiej gdybym kupił MacBooka z takim procesorem. Załóżmy, że Jakby to... Chodzi o to, że zastanawiam się po prostu, czy w sytuacji, w której interesuje cię właśnie moc, chociażby do tego właśnie renderingu 4K, skoro iPad Pro sobie tak dobrze radzi, to czy lepiej wziąć MacBooka, czy iPada Pro, skoro... Czy będzie jakaś różnica między nimi?
Wydaje mi się, że różnica wyjdzie w prostych testach benchmarkowych typu eksportu i ten sam film na jednym i na drugim. Na tym samym systemie będzie łatwiej można porównać MacBooka 16 z i9 z MacBookiem 16 opartym o krzem Apple. I nie zdziwiłbym się, bo Apple mocno stawia ostatnio na jakby... Video editing jest zawsze na scenie, nie wiem czy zauważyłeś. Nie? Tak samo jak,
tak samo jak
machine learning. Ja się nie zdziwię, jeżeli krzem od Apple'a będzie posiadał po prostu specjalne usprawnienia pod to jedno wyzwanie. I wtedy jak najbardziej lepiej. Tak samo jak masz jednostki kryptograficzne od Apple A7, tego, który był w tym,
w 5S-ie,
to miałeś jednostki kryptograficzne, żeby one przyspieszały działanie Touch ID, które potem ewoluowało do Face ID i tak dalej, i tak dalej. I to samo dotyczy też machine learningu, gdzie procesory
do ruchu, nie?
No i to jakby to też Apple na przestrzeni lat nauczyło się robić te procesory po to, żeby one przyspieszały dane działania na telefonach, więc nie zdziwię się, jeżeli krzem od Apple'a do MacBooków, czy do iMaców, czy do Maca Pro będzie też podyktowany między innymi tym, do czego najczęściej są używane te sprzęty po prostu. Jeżeli Apple widzi, że on jest używany do video editingu, no to prawdopodobnie ten doprowadzi do sytuacji, w której będą lepiej działały te MacBooki na ARMach. Zresztą ja mam takie wrażenie, ja pisałem o tym, nie wiem czy dotarło do ciebie, ale ja mam takie wrażenie, że od dłuższego czasu Apple robi, celowo obniża jakość i wydajność MacBooków szczególnie w oparciu o intelowskie rozwiązania. Na przykład...
Jezu, nie byłbym super zdziwiony, bo to jest takie gówno.
No zobacz na przykład
jestem
ten MacBook Air nowy.
Jestem pod wrażeniem, do dupy działa ten.
Gdzie on ma wiatrak? On ma wiatrak ustawiony tylko obok procesora, nie jest przyklejony do procesora. Tylko po to, żeby konstrukcja była cieńsza. No co prawda to działa na zasadzie podciśnienia i to jest numer, który jest znany u Apple'a, czy chłodzenie przy pomocy podciśnienia, to jest numer wyciągnięty jeszcze z czasów G5 Maców Pro, Power Maców. No ale ciągle nie, jakby dużo więcej można by było wyciągnąć z tych maszyn, gdyby miały dobrze zaprojektowane chłodzenie. Albo błąd polegający na tym, że sensor ciepła jest za blisko lewych portów Thunderbolt, co powoduje dosyć szybki thermal throttling, bo system dostaje wiadomość, że jest za ciepło, kiedy się ładuje MacBook. Słyszałeś o tym?
To wiele wyjaśniało, to mi się wydaje w ogóle.
Tak, jak masz MacBook Pro 16, tak? Dobrze.
Tak, tak. Dobrze, ja wezmę, przełączę sobie na drugą stronę.
Dużo wydajniej będzie ci działał, albo dużo rzadziej będzie ci odcinał moc, jak będziesz go ładował z prawej strony.
No już podłączę z prawej strony na wszelki wypadek, wiadomo.
Czy z tego co wiem, na pewno był problem poprzednich tych konstrukcjach, nie 15 i 13 aktualnych, ale nie wiem, czy to się jeszcze przepropagowało na 16. Ale tak, no ten problem został odkryty, bo po prostu ktoś pośledził odczyty z czujników.
Ja jestem w ogóle pod wrażeniem naprawdę, jak źle działają te 16. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, jak źle działa ten komputer. Kurde. W sensie, gdybym go kupił za własne pieniądze, no nie, to naprawdę bym zdenerwowany, bo ja wcześniej korzystałem z tego 15-calowego jeszcze, wiesz, full port i to była wersja base'owa chyba nawet. I teraz mam troszeczkę podbitego 16-calowego i on wcale nie działa szybciej, a jak podłączę do niego monitor w ogóle, to już jest dramat. W sensie to jest naprawdę tak źle, że
to może też podłączaj do prawego portu.
Mam, akurat to robię do prawego. W lewym miałem tylko ładowarkę i mam też docka. Ale takiego zwykłego, znaczy takiego zwykłego huba na USB, tam gdzie mam jakiś tam fizyczny klucz bezpieczeństwa.
Ja też mam takie wrażenie, że po prostu te ostatnie generacje MacBooków są słabe, począwszy od tej przeklętej motylkowej klawiatury, poprzez niezrozumiały dla mnie pogoń za tym, żeby te sprzęty były cienkie, kosztem właśnie między innymi chłodzenia. a chłodzenie w MacBookach powinno być priorytetem. Znaczy ja powinienem...
Ja nawet nie wiem, czy chciałbym zaczynać temat tego, tak, jak komputer się zachowuje. Jak ja mam 80 stopni na procesorze w tym momencie. Jedyne, co mam, to jest nagrywanie, bo nawet my nie rozmawiamy ze sobą na kątem komputerze. I mam odpalonego Firefoxa z 4 kartami i nagrywanie, i on ma... spadło. 70 stopni.
A co ci siedzi na procesorze? W monitorze aktywności.
Activity. Już sprawdzamy.
I tak na przykład, kojarzysz apkę Todoista? Kojarzysz na pewno, bo to jakbyś...
Photo analiz, ja korzystam z Todoista.
No to wyobraź sobie, że Todoist na MacBooku rozgrzewa mi go do 90 stopni, bo jeden helper. Nie radzi sobie system z jednym helperem, nie?
Photo analysis.
Mhm. No to ci indeksuje coś pewnie.
To długo to robi.
Ale to systemu wina. Sorry. No to jest, że to systemu wina, nie?
Nie, jestem pod wrażeniem, jak bardzo te komputery są niewydajne i ja...
No i właśnie o to chodzi, zobacz, że generalnie ostatnim sprzętem, który dobrze się udał Apple'owi, to był Mac Mini. To go przebudowali, faktycznie nie ma jakichś tam większych zastrzeżeń do niego, poza tym, że nie ma wersji z kartą graficzną. Ale generalnie tak, iMac'i, jako sam posiadam 5K, no to już jest stara konstrukcja, to już trochę trwa. iMac Pro, który został wrzucony tylko dlatego, że się wszyscy wkurzyli na Apple za to, że nie dostarcza sprzętu klasy Pro Desktop, został wrzucony jako taki dodatek, który prawdopodobnie zostanie skasowany, bo jakby przed jego idea przestała, nie widzę sensu go na rynku. Mocniejsza po prostu, sprawę załatwił mocniejszy iMac 5K de facto. Mamy Maca Pro, no to jest zupełnie nowa konstrukcja. Też są jakieś tam zastrzeżenia do tego, ale to nie jest mój segment, nie chcę się wypowiadać ten temat. MacBooki, szczególnie 13, moim zdaniem są do spalenia. Nie? 12 sama spadła z rowerka. MacBooki Air też nie wszyscy uważają, że to jakby ten sprzęt to jest wszystko to, co można by było wyciągnąć z tej konstrukcji. No i nie jest trochę tak, że 5 lat temu te sprzęty były top of the top, a teraz mamy tylko pojedyncze przykłady akceptowalnie z wykonanych sprzętów i być może tak. Będziemy teraz mieli wielki fresh start na armowych prockach. Zobaczcie, co potrafimy zrobić. I faktycznie ja wierzę, że te sprzęty będą zauważalnie szybsze. Być może high-endowe opcje będą tańsze. Nie sądzę, żeby Apple zeszło z ceny podstawowych, bo nie mają powodów.
Ja teraz widzę, jedna rzecz, którą ja widzę, albo którą powiedzmy czuję, to jest jak w kontekście mocy tego MacBooka to jest to, że jak gdybym miał kupić komputer sobie prywatnie, to nie ma w ogóle fizycznie opcji, że kupiłbym coś mocniejszego niż Base 13 albo nawet Base R, bo wcale, bo dorzucasz drugie tyle tak naprawdę finansowo, żeby mieć tą 16, a ona wcale aż tak dużo więcej mocy nie daje. W sensie przy takim normalnym użytkowaniu.
Wydaje mi się, że jeżeli nie robisz czegoś faktycznie obciążającego, a twoją pracą jest czytanie maili i nie wiem, przerzucanie tasków w Jirze, czy po prostu takie no, nieobciążające rzeczy w przeglądarce, to porywanie się na segment Pro u Apple jest...
Ja korzystam ze Sketcha i...
No to on potrafi wymóc.
Potrafi, ale z drugiej strony na 2013 roku MacBooku Air, tym takim bardzo, bardzo starym, to ten Sketch też jakoś sobie radził, no nie? W sensie wiadomo, jak zarzucę mu plik, który ma tam, wiesz, 10 tysięcy warstw czy coś takiego, to muli. No ale to są jednostkowe przypadki. Myślę, że naprawdę bardzo szybko bang for a buck przestaje mieć sens w Apple'owych kompach.
Apple wie po prostu, że ludzie, którzy potrzebują mocy, są w stanie za nią zapłacić bezkompromisowo. To trochę jest mój przypadek. Jakby no, ja nie mam wyboru, ale tak autentycznie nie mam wyboru. Ja muszę kupić MacBooka. Ja muszę kupić MacBooka mocnego, takiego, żebym mógł na nim pracować długo. Znaczy, akurat takiego nie istnieje, czyli 13-calówka z dobrą baterią, na którym mógłbym pracować długo. To jeszcze go nie zaprojektowali.
Kiedyś były takie czasy, że były takie komputery.
Nie, no ta pierwsza Retina, przecież to 2015 rok, to był piękny sprzęt. To był idealny dla mnie. No, ale w każdym razie, no jakby same moje wymagania dotyczące tego, jak ja pracuję i ile pracuję i gdzie pracuję, czyli często w drodze, gdzieś po kawiarniach, powoduje, że jak szukam kompa, który by mnie zadowolił mocą, no to ląduję w przedziale 10-13 tysięcy. To jest dużo pieniędzy.
Tak,
dużo pieniędzy. Ale z drugiej strony wiem, że gdybym pracował na Flutterze, to jest w ogóle ciekawy case Fluttera względem Katalista i tego, co się teraz dzieje u Apple'a. to na Flutterze, gdybym pracował i kupował, musiał sobie kupić silnego, nie wiem, XPS-a, no to jakby wcale dużo taniej nie wydam.
Nie, nie, no jasne, no jasne. Mi ten komputer naprawdę... On długo trzyma całkiem na baterii. Nawet jak mam sketch otwartego, to tam umówmy się, długo na baterii, mówię, że 4 godziny mogę spokojnie.
No to ja ci zazdroszczę, bo ostatnio zeszło mi 40% 20 minut.
Okay. Ale nie jest tak, że ja jestem jakoś super z tego zadowolony, no bo kurde...
Zresztą ja pamiętam czasy, że na MacBookach można było pracować, tak autentycznie pracować, kodząc 7-8 godzin, nie?
Tak, ja miałem przecież nawet clamshell jeszcze, ale ten drugi, nie? Ten już, który nie miał przycisków, tylko miał faktycznie jakby jednolity ten touch bar, no to ja na nim spokojnie mogłem pracować przez 5 godzin, 6 godzin. No. Przecież jak kupiłem tego MacBooka Air, tego 2013, to on 12, na baterii trzymał 12 godzin, no nie? Kurde, to ja byłem dobra, moim zadaniem było faktycznie wtedy przekładanie karteczek w tronie,
nie? To nie zmienia faktu, że był sprzęt, który pracował 12 godzin u Apple'a, nie? I jakbym cię zapytał w 2013 roku, ej, kupiłeś sobie laptopa, który trzyma 12 godzin. Zgadnij, ile będą trzymać laptopy Apple na baterii za 7 lat. Powiedziałbyś, no pewnie z 20. Nie, 3.
No nie, to jest dramat. To jest autentyczny dramat. Jestem pod wrażeniem naprawdę, jak to wszystko działa. Więc ja z mojej perspektywy użytkownika bardzo oczywiście się cieszę, że coś się dzieje. No nie?
Znaczy, bo to ja uważam, że to jest bardzo poważna zmiana, bardzo potrzebna teraz. I... opieszałość Intela wymusiło na Apple'u i hajs wymusił na Apple'u i chęć kontrolowania tego, co tam się dzieje pod maską tych MacBooków i też to, że oni teraz faktycznie będą mogli wydawać sobie laptopy co roku, nie? Po prostu no, odświeżać procek, nawet wrzucać w trybie TikTok i też będą mogli się dostosować tempem do tego, co wydaje. No teraz w sumie w branży procesorów desktopowych to tempo nadaje AMD, a nie Intel, nie? Więc jakby,
o to prawda, no, tak. miałem desktop z AMD i to był wspaniały.
No, ja poleciłem mojemu bratu, bo przepalił mu się procesor, miał i5 i chciał kupić nową i5, żeby po prostu ją wkleić. Ja mówię, że sprawdź sobie, czy Ryzeny nie są, bo jakby ja się tym nie interesuję desktopowymi procesorami na rynku, ale słyszałem, że warto. Mówi, że gdzie, no co ty, będą się nową płytę kupić. No ale poszperał i 2 dni później wrócił z wnioskiem, że bardziej mu się opłaca kupić nową płytę z Ryzenem niż kupować i5 jeszcze raz, nie?
Boże, nawet, to jest dramat.
No, także no, wydaje mi się, że Intel sobie zaczął kopać ten grób w momencie, w którym jak przyszedł do niego Jobs z pomysłem, żeby zrobili mu procesor na iPhone'a, to już nie pamiętam z jakiego powodu, ale powiedzieli, że nie. Jakoś się nie dogadali. I to był pierwszy krok w stronę tego. W momencie, w którym Apple zwróciło się do ARMA po to, żeby zacząć projektować procki pod iPhone'a, to był powolny, konsekwentny, niesamowicie skuteczny moim zdaniem proces odejścia od Intela, który zaczął się 2 lata po tym, jak przeszli na Intela. Jak skończyli przechodzić na Intela, nie? No bo zobacz, ucięcie 64 bitów w Katalinie. Nie, czy tak? W Katalinie już?
Tak.
No,
tak.
Jeszcze nie przeszedłem. Także no to jest jeden klocek z tych wielu. Swift UI to też jest jeden klocek. Wydaje mi się, że Catalyst, tak teraz patrzę bardziej krytycznie, czyli ten projekt tego, żeby uruchamiać apki iOS-owe na komputerach. On jest pobocznym kołem ratunkowym, które było szykowane, gdyby przejście na Intela trwało trochę dłużej. Mhm. Bo teraz tak naprawdę, jak chcę przysiąść do programowania na Maca, wiedząc, że zaraz będą armowe Maci, które uruchamiają aplikacje iOS-owe bez żadnej warstwy, tak, nie masz symulatoru, to jest w ogóle, będzie cudowna praca. Już nie mogę się doczekać naprawdę. No to jakby sens Catalysta jest powoli niewielki, no bo prawdopodobnie będzie można pobierać pakiety apek iOS-owych i uruchamiać je na tym sprzęcie, nie?
No to jest też dobry selling point, bo jak sobie pomyślę, bo to nie będzie działało chyba na Intelu, nie? W sensie to nie będzie tak, że na Intelu będę mógł odpalić sobie apkę iPhone'ową.
Nie, to musi działać na ARMie, nie? Catalyst jest po to, no, żeby uruchomić to na Intelu.
Tak, więc jak ja będę chciał korzystać sobie na przykład z Overcasta tak po prostu na Macu, tak, i on nie będzie zrobiony w Kataliście, tylko będzie działać tylko i wyłącznie w postaci apka, no to muszę przejść na Apple Silicon, żeby z tego korzystać. To jest super selling point.
To jest pytanie tylko, czy Apple pozwoli na to, żeby pobierać te apki i uruchamiać je faktycznie na systemie, bo mogą powiedzieć, że nie.
Oni powiedzieli, że tak. Mogą. Oni powiedzieli, że no, tak. No to... Tak, oni w ogóle powiedzieli, że jakby... Generalnie w tym momencie, jeśli masz zrobioną aplikację zgodnie z tym, jak oni tego wszystkiego wymagają, czyli wiesz, korzystasz z ich bibliotek, nie robisz wielu rzeczy customowo i tak dalej, i to jest jeszcze jak masz to w Swift. W sensie, im mniej rzeczy customowych w aplikacji zrobisz, tym bardziej proces będzie wyglądał po prostu tak, że odpalasz sobie to na tym 11 i przekompilowujesz i to jest gotowe. W sensie, i to już działa. A dodawanie do Apple Store'a Macowego, albo inaczej, udostępnianie aplikacji iPhone'owych na Macu, to będzie domyślnie zaznaczony jeden przycisk w iTunes Connection.
W Connection. Więc, no, tak.
Tak.
No to,
więc to jest super.
No tak, no bo... zobacz, że to też jest numer, który już znamy, Google i ich projekt Fuchsia, tak? Po to właśnie powstał Flutter, do tego właśnie nawiązywałem. Ich pomysł jest dokładnie identyczny, żeby zaprzęgnąć deweloperów mobilnych, których w ostatnich 12 latach, tak jak mnie, nie wiem jak to ująć kulturalnie, żeby nie powiedzieć, że nasrało, ale generalnie jest nas dużo, nie jest naprawdę dużo deweloperów iOS-owych i są chyba w większości nad deweloperami, znaczy na pewno są w większości nad deweloperami macOS-owymi. Zresztą większość apek macOS-owych teraz to są głównie rzeczy śmigające na elektronie, czyli na Chromium de facto. I pomysł zarówno Google'a, jak i Apple'a jest zaprzęgnąć tych ludzi, żeby również tworzyli soft na komputery.
Maca.
I, nie? Na Maca i prawdopodobnie w przyszłości być może na Chromebooka, zależnie jak sobie Google poradzi z funkcją. Ale to też jakby, to się kompiluje z tym trochę jak wygląda świat. Bo my sobie żyjemy tutaj w Europie czy w Stanach Zjednoczonych na szeroko pojętym zachodzie i dla nas komputer jest zawsze jest, tak? Jakby ja wiem, że dużo osób w branży pushuje temat iPad only i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, to są jednostki. Generalnie raczej w elektronicznym życiu przeciętnego obywatela zachodu ciągle komputer istnieje jako urządzenie wiążące. Ale są rynki i to są rynki gigantyczne, bo tu mówimy o Afryce i o Azji południowo-wschodniej czy o Azji kontynentalnej, tak jak Chiny i Indie. To są ludzie, którzy nie mają i nie będą posiadali nigdy komputera, ale mają i będą posiadali smartfon, bo oni mają te wszystkie tanie, ale porządne, relatywnie porządne smartfony jak Oppo i ich pochodne, naprawdę, które jest Xiaomi, Huawei. Oni korzystają z tych mid-endowych urządzeń na Androidzie i
To jest ich okno na świat, internetowe, komputerowe i tak dalej, nie?
Oni ogarniają wszystkie nowoczesne aplikacje, począwszy od takich rzeczy jak TikTok, Snapchat, ale oni na tym załatwiają masę swoich rzeczy. To jest ich główne narzędzie pracy, to jest ich główne okno na świat i Apple to widzi, i Google to widzi, i Microsoft też na pewno to widzi. I oni potrzebują, żeby zaprzęgnąć to wszystko i to złączyć z komputerami, nie? Po prostu.
No to jest, ja się zupełnie temu nie dziwię, no nie? Bo moja mama jakby korzysta z telefonu praktycznie tylko. Tak, ma tablet, na którym jedyne co robić klika Netflix, ale ona nawet do banku nie loguje się na komputerze, bo uważa, że na telefonie jest bezpiecznie, co jest prawdą.
Jest prawdą, jest zdecydowanie prawdą.
Więc ona jest praktycznie telefon only, no nie? I jakby ja się temu nie dziwię. Ale właśnie z drugiej strony dla osób takich, które tak jak my korzystają faktycznie, czy ten komputer zawsze gdzieś tam jest, no to właśnie to wyciągnięcie tych aplikacji z telefonu, z tabletu na komputer jest też świetną opcją,
tak, to też tak,
żeby...
Zobacz na to w ten sposób, jakie to jest uwolnienie w kwestii, to może dać drugi w ogóle życie też do komputerów, to jest uwolnienie niesamowitego kapitału intelektualnego i wpuszczenie go na tą platformę, nie? Bo my wszyscy... Ja zaraz, jak się nauczę Swift UI, mogę być macOS deweloperem. A jeszcze rok temu, żeby być macOS deweloperem, musiałem się nauczyć NSKita i to byłby, czy to nazywa AppKita. To byłby bardzo bolesny proces, którego nie chciałbym przechodzić, nie? Bo to jakby trochę archeologia programistyczna mnie czekała. A teraz...
Ja jestem pod wrażeniem, jak będzie wyglądało, załóżmy hipotetycznie, że będzie Snapchat na Maca, no nie? To też super dużo rzeczy to otwiera w ogóle. W sensie, kiedy...
Tak, zobacz, jakie rynki możesz zacząć podbijać, nie? Zobacz, jak dla reklamodawców, jak to nagle poszerza sprawę.
No bo Snapchat przestanie być mobile only urządzeniem, tylko zacznie być na przykład w ogóle platformą po prostu, nie? I... No, naprawdę jestem bardzo, ja najbardziej z perspektywy takiego użytkownika, który nie zna się na tych wszystkich procedurach, bo to jest tak, że faktycznie na tym aż tak bardzo nie znam, to dla mnie największym selling pointem jest to, że może nie będą te komputery działały tak do dupy. Liczę na to, że może będzie odrobinę taniej, chociaż jakby umówmy się, to jest Apple, na pewno nie sądzę.
Powiedzmy sobie szczerze, nie mają ani jednego dobrego powodu, żeby być taniej, bo tak. Ich komputery się sprzedają i są konkurencyjne wobec odpowiedników na Windowsie.
Ale to, że będę mógł odpalić aplikację z iPhone'a na Macu, to jest dla mnie ogromny selling point. To jest dla mnie ogromny selling point, bo ja wiem, że są takie aplikacje, które mam na telefonie, które jakbym mógł odpalić na komputerze, to byłbym super radosny.
No i też jest selling point to, że możemy się spodziewać częstszych update'ów. Ludzie będą chętniej przechodzić z powrotem na Maca, jeśli będą wiedzieć, że kiedy ja będę wiedział, że mogę się co 2-3 lata spodziewać porządnego hardware'u, no to dla mnie to jest komfort psychiczny, że ja mogę zainwestować te 13 000, nie?
Z drugiej strony mnie na przykład boli fakt, że kupię komputery za 2-3 lata, on już nie będzie aż tak bardzo, wiesz, na topie, bo nowe no, procesory
ci,
będą...
Co ci z komputera, który jest na topie, na którym się pracuje do dupie? Jakby...
No tak, tak, tak. No to jest prawda, to jest prawda. Znaczy myślę w kontekście tego, że jak się coś się zmieni, nie? Tak, wiesz, tak. Że będą Apple Silicon, to co 2 lata kupię... W
sensie... Ja ci przypomnę, że przecież był taki okres w Apple, przepraszam, ci wejdę w słowo, ale był taki okres u Apple, no. Że w komputerach miałeś wydawnictwa late jakiś rok i early jakiś rok, nie? One no ja się wiem, potrafiły ja nawet częściej.
No tak, no to prawda. Ale ja, no, ale jest coś takiego, że...
No tak, no fajnie mieć najnowszy sprzęt, no wiadomo.
Ale jeszcze, nawet nie o to chodzi, tylko też, że ja kupuję komputer, w sensie telefon, powiedzmy, teraz chcę przejść na co drugi rok. No nie będę kupował też co drugi rok komputera, nie?
No nie.
No to też będzie dziwne, bo pytanie, jak będzie z ich, jak one będą się starzeć?
Znaczy, wydaje mi się, że po prostu będą odświeżenia na zasadzie dzień dobry, nowy procek, do widzenia. Nie?
I to nawet nie trzeba konfy robić, tylko App Store.
No ale to tak, Asus 16, która jest de facto odświeżoną konstrukcją, weszła też bez konfy, nie?
No, dobra.
Także tak bym to widział, że będą, wrócimy do takiego cyklu, że raz na 4-5 lat będzie jakaś nowa konstrukcja, kiedy faktycznie hardware'owo się zestarzeje konstrukcja. Ale ona będzie odświeżana częściej w bardziej regularnym cyklu, co de facto było największą bolączką ostatnich 5 lat w hardware'ze komputerowym u Apple'a, nie? Te sprzęty się pojawiają nieregularnie. Strona na Max, no ta strona, która ci pokazuje, czy warto kupić, zazwyczaj większość urządzeń
na czerwono,
tak, na czerwono, że jest przestarzały. Sam fakt, że Mac Pro w ciągu dekady doczekał się 2 update'ów jest moim zdaniem wielką porażką Apple'a w oczach rynku, który jest niszowy. Ja rozumiem, dlaczego oni go olewają, ale to też jest jakby rynek ich najbardziej zatwardziałych fanów. Nie?
Mhm. Czaję.
To oni im to wieźli. Zawsze.
Ja jestem, naprawdę trzymam kciuki za to, żebym nie bał się kupować następnych komputerów i ten selling point. I to, co mówisz, mnie dość mocno przekonuje, że nie powinienem się tego jako użytkownik obawiać. Nie wiadomo, że może być różnie, ale odpowiedziałeś też na moje właśnie to pytanie, no nie? Czyli czy ja powinienem chcieć tego Maca na Apple Siliconie i chyba będę chciał. Jak będzie się, no wiadomo, nie kupię go w tym roku, no bo ja nie mam zamiaru na razie zmieniać komputera, skoro mam ten, ale...
Tak, wydaje mi się, że to odblokowuje bardzo duży potencjał. Oczywiście tworzy problemy, bo przez te 15 lat, kiedy Apple i Windows i Microsoft siedzieli na tej samej architekturze, no to było jakieś ułatwienie dla tworzenia oprogramowania. No i teraz jakby przechodzimy z powrotem do takiej bardziej fragmentacji tego wszystkiego, ale chyba jest, wydaje mi się, że to będzie na plus. Przynajmniej dla Mac userów.
Spoko. Bardzo się cieszę, że rozjaśniłeś, podejrzewam, wiele rzeczy, chociaż też używałeś takich trudnych słów, które ja nigdy nie słyszałem.
To trzeba było łapać i mówić.
Daj spokój. Potem wszystko już wiedziałem, więc super, bardzo ci dziękuję. Myślę, że nie tylko mi dużo czy to wyjaśniło, bo my oczywiście nie mamy takiej wiedzy, żeby mówić na temat procesorów czy cokolwiek. Także super, Michał. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję za przybycie.
Super, bardzo fajnie.
W ogóle
bardzo
ciekawostka, sprawdziłem sobie, bo pamiętasz, że ja byłem u was, nie? Pamiętasz?
Tak, byłeś na WWDC, którym
się robiłem. Tak, tak. I mam taką krótkie ciekawostki. Rzeczy, których nie było, kiedy ostatni raz byłem u was w podcaście. Na przykład rakiety jeszcze nie lądowały. Nie było Apple Watcha.
Naprawdę?
To było dokładnie 3 miesiące przed tym, jak Apple Watch został zaprezentowany. A Alexa i Slack miały dopiero rok.
God damn it. Czas leci za szybko. No. Czas leci za szybko. Dobra, super. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję też wszystkim, którzy z nami tutaj byli i my się słyszymy za tydzień. A kto wie, kiedy się słyszymy z Michałem, mam nadzieję, że szybciej niż kolejny Apple Watch.
Dobrze, ja również mam taką nadzieję. Super było cię usłyszeć. Do zobaczenia.
No hej.
Hej.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.